Mówi paryszeref i poniedziałek, 14 lipca 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Katarzyna Zawicka, Piotr Błoński, Marek Brzeziński i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej Euronet, polecamy Państwa uwadze kronikę ekonomiczną, kronikę sportową, kolejny odcinek dotyczący, a nie, polecamy coś zupełnie innego, polecimy dzisiaj Państwu Marsyliankę na jazzowo oraz powtórkę magazynu z cyklu Polska we Francji o Polakach, którzy otrzymali Legię Honorową. Mówi Paryż RFI. Oto najważniejsze doniesienia w skrócie. We Francji święto narodowe, takiej defilady na polach elizejskich jeszcze nie widziano. Mnożą się reakcje na wieść o śmierci Bronisława Geremka we Francji i w całej Europie. Bośniacka prasa twierdzi, że Mladić i Karadzić przebywają w Serbii. Prokuratura Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze przedstawiła nowe zarzuty w sprawie zbrodni popełnionych w sudańskim Darfurze. Mówi Paryż RFI. Tego jeszcze nie było. Takiej defilady najstarsi goście trybuny honorowej na placu Concorde nie pamiętają. Obserwatorzy i dziennikarze zgodnie zachwycają się tegoroczną defiladą wojskową z okazji Święta Narodowego Francji. Była ona rzeczywiście oryginalna. Zaczęło się jak zwykle. Prezydent Nicolas Sarkozy wraz z komendantem wojskowym Paryża objechał odkrytym samochodem terenowym przygotowane do defilady oddziały wojsk naziemnych, lotniczych i marynarki wojennej. Następnie nad osią pól elizejskich przeleciał patrol Francji, dymiąc podwieszonych pod skrzydłami świec kolorami błękitnym, białym i czerwonym. I zaczęły się niespodzianki. Jako pierwsze, jeszcze przed studentami i absolwentami wyższych francuskich uczelni wojskowych, przed trybuną honorową przedefilowały oddziały błękitnych hełmów żołnierzy francuskich służących w misjach pokojowych ONZ w różnych częściach świata. Zebrani na trybunie prezydenci i szefowie rządów blisko 40 państw świata oklaskiwali błękitne hełmy na stojąco. Defilada lotnicza, pogoda sprzyjała, również była inna niż zazwyczaj. Nad polami elizejskimi przeleciało mniej więcej zwykle myśliwców bombardujących typu Mirage 2000, zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych oraz wielozadaniowych maszyn bojowych typu Rafale. Pod niebem Paryża defilowały za to klucze samolotów transportowych typu Herkules oraz samoloty sanitarne i ratownicze. Helikopterów bojowych też było mniej niż zwykle, za to więcej helikopterów ratownictwa naziemnego i morskiego. Zwykle defiladę na polach elizejskich zamykają oddziały Legii cudzoziemskiej, maszerując specjalnym krokiem z nieodłączną kozą, maskotką Legii, oraz oddziały strażaków. Tym razem było inaczej. Z helikoptera w locie stacjonarnym nad Paryżem wyskoczyło 7 spadochroniarzy, komandosów oddziałów specjalnych, 6 chłopców i 1 dziewczyna, którzy z niezwykłą precyzją kierowali wyczynowymi spadochronami tak, że wylądowali kolejno na placu Concorde tuż przed trybuną honorową. Spadochroniarze odczepili od czasz nośnych 3 proporce, flagę francuską, flagę ONZ-u i flagę Unii Europejskiej i stanęli w równym szeregu przed trybuną. Wrażenie było olbrzymie. Prezydent Sarkozy zszedł z trybuny, by osobiście pogratulować żołnierzom wyczynu. Po południu w ogrodach Pałacu Elizejskiego odbyło się tradycyjne przyjęcie, w którym uczestniczyły setki zaproszonych gości, pośród nich sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon i blisko 40 szefów państw i rządów przybyłych na inaugurację Unii dla Śródziemnomorza. Poważne kontrowersje wywołała obecność prezydenta Syrii Bashara al-Assada, przywódcy jednego z najostrzejszych reżimów świata arabskiego. Byli francuscy wojskowi uznali jego przybycie za ubliżanie pamięci 58 francuskich żołnierzy zabitych w 1983 roku w zamachu w Bejrucie. Wielu obserwatorów uważało, że nastąpił on na rozkaz Syrii. Pojawiły się również obawy dotyczące spotkania Asada i premiera Izraela Ehuda Olmerta. Obydwaj przywódcy skutecznie jednak unikali się wzajemnie. Na trybunie honorowej nie zasiedli natomiast prezydenci Algierii, Abdelaziz Bouteflika i Tunezji Zine El Abidine Ben Ali. Podczas defilady trwały manifestacje organizacji Reporterzy bez Granic przeciwko Asadowi. Jej przywódca, Robert Menard i 7 aktywistów zostało zatrzymanych na Champs-Élysées i odprowadzonych na pobliski posterunek policji. A jak 14 lipca obchodzono w Polsce? Przed mikrofonem Kazimierza Sobolewskiego opowiada o uroczystościach Stéphane Cruzat, doradca kulturalny ambasady Francji i dyrektor Instytutu Francuskiego w Warszawie.
Proszę powiedzieć, jak Polska, jak Warszawa będzie obchodziła święto 14 lipca? No jak co rok mamy w ambasadzie, oczywiście jest przyjęcie ambasadora w ogrodzie rezydencji Francji. Mamy nadzieję, że ładna pogoda będzie, bo dużo osób i nie ma dosyć miejsca, żeby wszyscy się zmieścili w samej rezydencji. No ale to nie tylko, bo jest duży bal, który jest zorganizowany z współpracą Izby Francusko-Polskiej Przemysłowej w Polsce. I to będzie na ulicy Foksal. I to serdecznie zapraszamy wszystkich. Będzie duży bal, dużo do jedzenia, do picia. Będzie tańce, bo to jest tradycjonalne. Zawsze musimy tańczyć, jak jest ten 14 lipca. I też zapraszam też na Zamek Królewski o 19, bo pamiętajmy, że jest festiwal Ogrody Muzyczne, który jest poświęcony w Francji w tym roku, bo to jest Francja ma prezydencję Unii Europejskiej i 14 lipca będzie wspaniały koncert Sophie Fournier, śpiewaczka, i Jean-Pierre Arango, pianista, który będą grali muzykę Debussy, Satie, Poulenc, i to będzie naprawdę wspaniałe. I to ja proponuję, że wszyscy zaczną tam o 19, to jest to bezpłatny koncert, i potem od razu na bal na ulicy Foksal.
A w Polsce, w innych miastach?
No w innych miastach nasz konsul też organizuje przyjęcie w Krakowie na 14 lipca. To zawsze tak jest i mam wrażenie, że coś też się dzieje w Alliance Française, jakieś przyjęcie. I bo to jest dla nas to jest czas, żeby się bawić. W 1789 roku to nikt się nie bawił, bo to wtedy była la prise de la Bastille, ale teraz to mamy fajerwerki i pamiętamy nie o tych okropnych rzeczy, ale co się dzieje, jaka jest bilans rewolucji Francji, i to jest nasza demokracja i to dla nas jest bardzo ważne.
Paryż RFI. Z całej Europy napływają wyrazy smutku i poczucia wielkiej straty, która dotknęła nie tylko Polskę, ale cały kontynent. Bronisław Geremek cieszył się powszechnie opinią nieskazitelnego polityka, wielkiego dyplomaty i niezłomnego Europejczyka. Te opinie powtarzają się we wszystkich komunikatach wydanych przez polityków, dyplomatów i intelektualistów starego kontynentu. Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hansa Gerta Pöttinga, prezydenta Francji Nicolas Sarkoziego, jej premiera François Fillona, szefa dyplomacji francuskiej Bernarda Kouchnera, byłego prezydenta Francji Jacques'a Chiraca i wielu, wielu innych polityków i intelektualistów zarówno we Francji, jak i w innych krajach europejskich. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering nazwał Bronisława Geremka jednym z najlepszych eurodeputowanych. Komisja Europejska i Francja, pełniąca rotacyjnie tymczasową funkcję przewodniczącej Unii Europejskiej, nazwały go mistrzem demokracji w czasach komunizmu. Przewodniczący komisji José Manuel Barroso użył określenia wielki Europejczyk, Polak o niezmiennych przekonaniach i dodał: chciałbym, żeby przyszłe pokolenia wspominały Bronisława Geremka jako przykład człowieka o nieskrępowanym umyśle i żeby w naszej pamięci pozostał jednym z najważniejszych symboli wolności. Prezydent Nicolas Sarkozy uczcił pamięć Bronisława Geremka, przypominając, że był on wielką postacią budowy Europy i zjednoczenia na kontynencie. Dla premiera Francji, François Fillona, Geremek jest jednym z polityków, którzy najbardziej przyczynili się do politycznego zjednoczenia Europy. W komunikacie podkreśla się również, że był on kochany we Francji, gdzie miał licznych przyjaciół i wielbicieli, którzy dzisiaj łączą się w żałobie z narodem polskim i z wszystkimi Europejczykami. Szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner oraz sekretarz stanu do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet wyrazili głęboki smutek, podkreślając, że był ich przyjacielem od zawsze, sumieniem Polski i jednym z wielkich intelektualistów Europy Środkowej. Były prezydent Francji Jacques Chirac podkreślił zasługi profesora Geremka dla Europy. Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Bronisława Geremka. Polska straciła wielkiego męża stanu, Europa jednego ze swych najżarliwszych obrońców, a ja straciłem przyjaciela. Czytamy w komunikacie wydanym przez byłego prezydenta. To był człowiek, który całe życie poszukiwał sprawiedliwości i pokoju, kochał Francję i znał doskonale jej historię, ucieleśniał największe wartości europejskie. Dodajmy, że Bronisław Geremek zasiadał w komitecie honorowym Fundacji Chiraca, która została zainaugurowana 9 czerwca. Stawia ona sobie za cel ochronę różnorodności kultur i ochronę środowiska.
Szef centroprawicowej partii Modem, François Bayrou, który był również w bliskich kontaktach z Bronisławem Geremkiem, w wypowiedzi dla FP przyznał, że nazywał go Bronkiem. Przypominając polityczne zasługi byłego ministra spraw zagranicznych Polski, stwierdził, że w dyplomacji realizował swoją miłość do historii. Pytany przez kolegów z francuskiej sekcji RFI, jakie przesłanie zostawił nam wielki Europejczyk, François Bayrou odpowiedział.
L'Europe c'est une culture, c'est cela que Guéremec aurait dit. En même temps, vous me pardonnerez, mais j'en suis pas à m'interroger sur son héritage.
Europa to kultura, tak by powiedział Bronisław Geremek. Bardzo przepraszam, ale trudno mi się zastanawiać nad dziedzictwem, które pozostawił. Mam ciągle przed oczyma jego żywą postać i wielki żal mnie ogarnia, mówił ze wzruszeniem François Bayrou. To wielka strata dla Polski, ale też dla Francji, dla inteligencji, stwierdził francuski historyk Jacques Legoff, zaprzyjaźniony z Bronisławem Geremkiem, który był świadkiem na jego ślubie i ojcem chrzestnym jego syna. To jemu Bronisław Geremek zwierzył się ze swych projektów powrotu do pracy naukowej i do nauczania. Niestety, nigdy już te projekty nie zostaną zrealizowane. Innemu francuskiemu historykowi, Emmanuelowi Leroy-Ladoury, Bronisław Geremek mówił o obawach, jakimi napawają go Rosjanie. Nie jako zagrożenie dla Polski, która jest dość silna, ale dla państw bałtyckich i dla Ukrainy oraz Gruzji. Był również pełen podziwu dla Angeli Merkel i dla tego, jakim państwem stały się Niemcy. Niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier przypomniał, że Bronisław Geremek niestrudzenie pracował na rzecz rozwoju i pogłębiania stosunków niemiecko-polskich.
Mówi Paryż RFI i bośniacka prasa twierdzi, że z całą pewnością przywódca bośniackich Serbów Radovan Karadzic i dowódca oddziałów milicji serbskiej w Bośni Ratko Mladić, poszukiwani przez Trybunał w Hadze za zbrodnie wojenne, przebywają w Serbii. Prezydent Serbii Boris Tadić zadeklarował w piątek, w 13. rocznicę masakry około 8 tysięcy bośniackich muzułmanów w Srebrenicy, że nowy rząd całkowicie zaangażuje się w ścisłą współpracę z Trybunałem ONZ do spraw zbrodni w byłej Jugosławii. W Bośni w wojnie w latach 1992-95 zginęło co najmniej 100 tysięcy osób, a 2 miliony 200 tysięcy zostało rzuconych na drogi wygnania. Aresztowanie i przekazanie do Hagi Karadzicia, Mladicia i Gorana Hadzicia, dawnego przywódcy Serbów chorwackich, jest warunkiem dalszych negocjacji Serbii w sprawie przyszłej przynależności tego kraju do Unii Europejskiej. Mówi Paryż RFI. Prokuratura Międzynarodowego Trybunału Karnego z siedzibą w Hadze przedstawiła nowe zarzuty w sprawie zbrodni popełnionych w sudańskim Darfurze. Według prokuratury kontrolowane przez Bashira siły i agenci zabili co najmniej 35 tysięcy cywilów, powodując ponadto powolną śmierć od 80 do 265 tysięcy ludzi wygnanych ze swych siedzib w rezultacie walk. Prokuratura Międzynarodowego Trybunału Karnego oskarża Bashira o to, że dopuścił się poprzez osoby trzecie ludobójstwa wobec grup etnicznych Fur, Masalit i Zakhawa w Darfurze, używając aparatu państwowego, sił zbrojnych i milicji Dżandżawidów. Prokuratura Międzynarodowego Trybunału oskarża ponadto Bashira odpowiedzialnością za zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne, w tym zabójstwa, eksterminacje, przymusowe wysiedlenia blisko 3 milionów cywilów oraz gwałty. Po zaresztowaniu prezydenta Sudanu prokuratura domaga się zajęcia jego majątku i zamrożenia jego kont bankowych. Rząd Sudanu nie uznaje Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy. Katarzyna Zawicka, Janna Rzeczycka.
Chociaż to dzień największego francuskiego święta narodowego, 14 lipca, rocznica rewolucji, to my jednak przegląd dzisiejszej porannej prasy poświęcimy sprawom polskim. Tragiczna śmierć profesora Geremka poruszyła Francję, tym bardziej, że miał on tu wielu przyjaciół. Francophone et francophile, francuskojęzyczny i miłośnik francuskiej kultury, to określenie, które najczęściej powtarza się w mediach i w depeszach agencyjnych. Dzienniki przypominają okoliczności jego śmierci. Libération, która ma bezpośrednie informacje z Polski dzięki korespondentce gazety Mai Zoltowskiej, informuje, że Mercedes profesora zjechał na przeciwny pas i zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem dostawczym. Co było przyczyną takiej reakcji, jeszcze nie wiadomo. Może atak serca, może chwilowe zasłabnięcie, może po prostu złe warunki atmosferyczne. Wiadomo, że Bronisław Geremek poniósł śmierć na miejscu. Libération przypomina życiorys byłego szefa polskiej dyplomacji, który odszedł od swych początkowych przekonań komunistycznych po 1968 roku, po fali antysemickich prześladowań w Polsce i po napaści na Czechosłowację, stając się w latach 70. jednym z filarów opozycji. Dziennik podkreśla, że po obaleniu komunizmu Bronisław Geremek nigdy nie manifestował pragnienia zemsty za to, co przeszedł w czasach PRL-u. Między innymi 2,5 roku spędził w więzieniu. Był jednym z pierwszych, który przyjął dłoń wyciągniętą do zgody przez komunistów. To dzięki takim jak on możliwe były obrady okrągłego stołu i bezkrwawe przejęcie władzy przez opozycję w 1989 roku. Ceną za to było odpuszczenie komunistom, ale Bronisław Geremek gotów był taką cenę zapłacić w imię dobra narodu i pokoju, którego był gorącym orędownikiem. Wypomnieli mu to kilkanaście lat później bracia Kaczyńscy, których zdaniem okrągły stół uniemożliwił dekomunizację Polski. Ich wizja dekomunizacji zdecydowanie nie odpowiadała polskiemu intelektualiście. Był jednym z pierwszych, którzy nawoływali do nieposłuszeństwa wobec ustawy o dekomunizacji. Mogło go to kosztować miejsce eurodeputowanego. Na szczęście sąd konstytucyjny stanął po jego stronie. Libération przypomina również związki profesora Geremka z Francją i przede wszystkim przytacza opinię, jaką wyrobił on sobie na świecie. Znakomitego historyka, autora dzieł o biedzie i marginalizacji w średniowieczu, historyka społecznego walczącego o zjednoczoną Europę, która mogłaby swą jedność zbudować może właśnie na pomocy społecznej. Le Figaro poświęca Bronisławowi Geremkowi całą swą ostatnią stronę, pisząc o śmierci wielkiego Europejczyka. Pierre Rousselin napisał, był nadzwyczajnie błyskotliwy i jednocześnie bardzo prostolinijny. Potrafił słuchać cierpliwie i przychylnie tych, którzy mówili mu o sprawach, które on znał najlepiej. Jednocześnie intelektualista i człowiek akcji, zaangażowany erudyta, przebył swą epokę w awangardzie walczących o wolność. Najpierw jako jeden z bohaterów czasów Solidarności, potem jako budowniczy naszej nowej Europy. Le Figaro przypomina losy profesora Geremka, czasy jego życia w getcie warszawskim, śmierć jego ojca, rabina, w Auschwitz, studia historyczne i wielokrotne przyjazdy do Francji, możliwe dzięki licznym stypendiom przyznawanym przez rząd francuski, lata jego działalności w Solidarności, internowanie w czasie stanu wojennego, obrzucenie go błotem przez polskie radio, nazywające go szowinistycznym Żydem, mającym powiązania z międzynarodową masonerią. Następnie obrady Okrągłego Stołu i dalej jego losy w Nowej Polsce. Wejście do Sejmu, potem do Parlamentu Europejskiego, jego wkład w budowę zjednoczonej Europy. Głosiciel idei pojednania polsko-niemieckiego, walczący o porozumienie z Rosją, zaprzysiężony euroentuzjasta, był przede wszystkim, pisze Pierre Rousselin w Le Figaro, polskim patriotą, wielkim bojownikiem o wolność jego ojczyzny. Ale Europa, silna politycznie, wydawała mu się absolutną koniecznością. Po zbudowaniu Europy teraz musimy stworzyć Europejczyków. W przeciwnym razie grozi nam jej utrata, mówił profesor Geremek.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Na pierwszej stronie 14-lipcowego wydania dziennika Le Monde zdjęcie Bronisława Geremka i tytuł Śmierć wielkiego Europejczyka. W artykule, który znajdujemy poniżej, Daniel Vernet przypomina, że zmarły tragicznie profesor Geremek uczestniczył w walkach mających konsekwencji doprowadzić do oswobodzenia Polski spod sowieckiej opieki, a potem w boju o włączenie jej w konstrukcję europejską. Był inkarnacją humanisty i intelektualisty, przeciwnego jakimkolwiek sztucznym podziałom i otwartego na różnice kulturalne. Symptomatyczne jest, że druga połowa XX wieku, na której tak zaciążyły podział Europy i zimna wojna, takiego człowieka znalazła właśnie na wschodzie Europy. Profesor Geremek, zawsze elegancki, pociągający swą fajeczkę między wyjaśnieniami udzielanymi zawsze z godnością i wyczuciem pedagogiki, mógł rozprawiać o wszystkim. Równie dobrze o historii średniowiecza, swej specjalności, co o arkanach Parlamentu Europejskiego, do którego wszedł w 2004 roku. Urodził się 6 marca 1932 roku w Warszawie, w rodzinie żydowskiej, która w 1940 roku zamknięta została w getcie. Ojciec Bronisława, który był rabinem, zamordowany został w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. On sam, jako mały chłopiec, ukrywany był aż do zakończenia wojny w rodzinie polskich chłopów. Po studiach historii na Uniwersytecie Warszawskim kierował przez parę lat Ośrodkiem Cywilizacji Polskiej na Sorbonie. W Paryżu poznał słynną szkołę historyków Les Annales, z którą się związał. Pracował nad problematką ubóstwa, marginesu społecznego i wykluczenia w średniowieczu, dziedziną, która uchodziła uwadze komunistycznych cenzorów. Całe swe życie historyka, podkreśla Daniel Vernet w Le Monde, Bronisław Geremek poświęcił badaniom nad tym tematem. Nie przeszkodziła mu w tym nawet polityka, którą zainteresował się aktywnie w latach 70., kiedy zbliżył się do intelektualistów Komitetu Obrony Robotników, którym kierowali Adam Michnik i Jacek Kuroń. KOR, przypomina Le Monde, zorganizował latający uniwersytet, który zbierał się potajemnie w prywatnych mieszkaniach i gdzie nauczali wykładowcy odsunięci od oficjalnych instytucji. Ta konspiracyjna działalność przyniosła pierwsze widoczne owoce w lecie 1980 roku. Geremek był jednym z autorów listu intelektualistów do strajkujących robotników Stoczni Gdańskiej i członkiem grupy doradców Lecha Wałęsy. Swą wiedzę na temat partii komunistycznej, której był członkiem do 1968 roku, oddał w służbę negocjacji prowadzonych między Niezależnym Związkiem Zawodowym Solidarność a komunistyczną władzą. Rokowania te zakończyły się podpisaniem 30 sierpnia porozumień gdańskich. Oryginalność polskiej sytuacji polega na tym, że czyni ona nieodzownym to, co jest niemożliwe, powiedział wtedy Geremek. 9 lat później to, co było nie do pomyślenia, stało się rzeczywistością. Po 1989 roku, czytamy dalej w Le Monde, Bronisław Geremek, specjalista historii dawnej, mógł się poświęcić swej drugiej ambicji, którą było włączenie Polski do rodziny demokracji zachodnich. Jako minister spraw zagranicznych w latach 1997-2000 patronował wejściu Polski do NATO i zapinał negocjacje akcesyjne swego kraju do Unii Europejskiej. W 2004 roku wybrany został na posła europejskiego. Wielu kolegów wywodzących się ze wszystkich formacji parlamentu w Strasburgu zaproponowało go na przewodniczącego. Byłby to wspaniały symbol, gdyby nazajutrz po rozszerzeniu przewodniczącym Zgromadzenia Europejskiego został ten piewca wolności i jedności Europy. Aparatczycy dwóch wielkich partii, socjalistycznej i konserwatywnej, pozostali jednak głusi na apel historii i podzielili stanowiska między siebie. Profesor Geremek, kończy Daniel Vernet w Le Monde, jako liberał z krwi i kości z niepokojem obserwował politykę prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego i jego brata Jarosława, gdy był on premierem. Bliźniacy próbowali pozbawić Geremka mandatu poselskiego, oskarżając go prawie otwarcie o współpracę z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa. Geremek jako historyk i polityk bronił jednak pamięci, a nie zemsty. Tyle Daniel Vernet we wspomnieniu o profesorze Bronisławie Geremku, opublikowanym w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Unia dla Śródziemnomorza, która ma być platformą współpracy Unii Europejskiej i krajów leżących w basenie Morza Śródziemnego, została oficjalnie powołana do życia 13 lipca na szczycie w Paryżu. Pod deklaracją końcową podpisało się 43 szefów państw, co oznacza, że pomimo wcześniejszych obaw została ona przyjęta jednomyślnie. Zaproponowany i z wielką pasją wywalczony projekt prezydenta Sarkozy'ego został zrealizowany. Prezydent Francji nie krył swego zadowolenia na konferencji kończącej szczyt.
Założenie, żeby zebrać przy jednym stole w tej samej sali wszystkie kraje europejskie i kraje śródziemnomorskie z południa, wyobrazić sobie, że zasiądą przy jednym stole przedstawiciele państw arabskich najwyższego szczebla i premier Izraela, było wielkim wyzwaniem. Proszę Państwa, fakty mówią same za siebie, obrazy są wymowne, przez 4 godziny wszyscy rozmawiali ze sobą, dyskutowali i zgodzili się na deklarację. Nie muszę Państwu mówić, jak bardzo wzruszający jest to dla mnie moment, bardzo ważny. Marzenie o Unii dla Śródziemnomorza stało się faktem.
Dyplomatyczne wysiłki, które podjęto na marginesie tego szczytu, dotyczyły sytuacji na Bliskim Wschodzie i zaowocowały dosyć nieoczekiwanymi deklaracjami. Kontrowersje i krytyki wywołane zaproszeniem prezydenta Syrii do Paryża przycichły nieco po ogłoszeniu przez prezydenta Nicolas Sarkozy'ego w przeddzień szczytu, że Syria i Liban postanowiły nawiązać stosunki dyplomatyczne. Wielkie też wzruszenie malowało się na twarzy francuskiego szefa państwa, gdy stojąc pomiędzy premierem Izraela i prezydentem autonomii palestyńskiej usłyszał, że nigdy jeszcze porozumienie pokojowe nie było tak bliskie zawarcia. Na końcowej konferencji prasowej, opisując zadania Unii dla Śródziemnomorza, prezydent Francji podkreślił.
Il y a deux nouveautés dans ce processus.
Nowością tego procesu jest po pierwsze zasada całkowitej równości między południem i północą, a po drugie skoncentrowanie wysiłku wokół konkretnych projektów, 6 projektów.
Le sommet a décidé 6 projets.
Pierwszy projekt dotyczy oczyszczenia Morza Śródziemnego, zbudowania autostrad morskich i lądowych, kolejne stworzenia wspólnego planu zapobiegania katastrofom naturalnym, rozwój energii odnawialnych, zwłaszcza energii słonecznej, otwarcie Uniwersytetu Śródziemnomorskiego i rozszerzenie Erasmusa na cały region. I ostatni punkt to rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w basenie Morza Śródziemnego. Bliski Wschód bez broni masowego rażenia, respektujący prawa człowieka z zakończonym izraelsko-palestyńskim procesem pokojowym. Takie zobowiązania podpisali zebrani w Paryżu przywódcy 43 państw. Pytaniem pozostaje, jak będzie wyglądała realizacja tych założeń. Na spotkaniu inaugurującym Unię dla Śródziemnomorza był również prezydent Lech Kaczyński, który jeszcze przed defiladą na Champs-Élysées został przyjęty przez prezydenta Francji. Po tym spotkaniu, pytany przez dziennikarzy o losy traktatu lizbońskiego, Lech Kaczyński odpowiedział.
Ja powiedziałem jasno, Polska nie będzie przeszkodą i nigdy nie zamierzałem, żeby była. Dziękuję.
Prezydent Polski oświadczył też, że jego wypowiedź o tym, iż dokument jest martwy, została źle zrozumiana przez dziennikarzy. Lech Kaczyński rozmawiał też z przewodniczącym Komisji Europejskiej, José Manuelem Barroso, o przyszłości polskich stoczni. Na pytanie, jak ta sprawa zostanie rozstrzygnięta, zależy to od wydarzeń, które będą miały miejsce w Warszawie, odpowiedział Lech Kaczyński.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Nie ucichły jeszcze echa alarmistycznych przemówień na kwietniowej konferencji FAO w Rzymie w związku z gwałtownym podrożeniem światowych cen żywności i dramatyczną sytuacją importujących żywność najbiedniejszych krajów, a tymczasem zanosi się w tym roku na rekordowe zbiory. Według szacunków amerykańskiego Departamentu Rolnictwa tegoroczne światowe zbiory pszenicy wyniosą 664 miliony ton, czyli o 52 miliony ton więcej niż w roku ubiegłym. Jest za wcześnie, by prognozować trwały spadek cen, ale tak wielki przyrost produkcji nie może nie mieć wpływu na uspokojenie rynków. Na razie ceny spadają. Do tego przyrostu najwięcej przyczynią się Unia Europejska plus 1 700 000 ton, Australia, gdzie wreszcie deszcze położyły kres długotrwałej suszy, plus 1 milion, Stany Zjednoczone, mimo powodzi w zbożowym regionie Midwestu, plus 800 000 ton. W Rosji i na Ukrainie produkcja pozostanie na poziomie ubiegłorocznym. Dodajmy, że w Polsce dotkniętej suszą zbiory mają być niższe. We Francji zaś, gdzie po zniesieniu przez Komisję Europejską obowiązkowych ugorów obsiano dodatkowych 5 milionów hektarów i gdzie klimat był w tym roku łaskawszy, zbiory pszenicy będą wyższe o 20% od ubiegłorocznych i wyniosą, jak się przewiduje, 36,6 milionów ton. Historyczny rekord wyniósł w 1998 roku 38,3 miliona ton. Amerykański Departament Rolnictwa prognozuje także wzrost światowej wymiany. Eksport pszenicy wyniesie 118,5 miliona ton. Prosty rachunek wskazuje na to, że pszenicy nie zabraknie. Przy wspomnianej już światowej produkcji 664 miliony ton, konsumpcja wyniesie 647 milionów. Zapasy wzrosną więc o 17 milionów ton. Na giełdzie w Chicago pszenica nieznacznie potaniała. Spadek cen wyniósł nieco ponad 1%, podobnie zresztą jak kukurydza. Natomiast utrzymuje się zwyżkowa tendencja w cenie rzepaku i jego przetworów. Dodajmy jeszcze, że według raportu Banku Światowego, opracowanego już w kwietniu, ale opublikowanego dopiero teraz, na wzrost światowych cen żywności w największej mierze, bo w 75%, wpłynęło rozszerzenie upraw pod biopaliwa. Udział wzrostu cen energii i nawozów wynosi tylko 15%. Według AFP publikację raportu opóźniono pod naciskiem Waszyngtonu. Jego wnioski są całkowicie sprzeczne z poglądem prezydenta Busha, który wskazywał na zwiększenie popytu w Chinach i Indiach jako na główną przyczynę podrożenia żywności. A czy dwutlenek węgla sprzyja rolnictwu? Zwiększenie ilości CO2 w atmosferze, które tak niepokoi naukowców i polityków ze względu na przypisywane mu konsekwencje w postaci ocieplenia klimatu, przyczynia się do szybszego wzrostu roślin i mogłoby zostać z pożytkiem wykorzystane w rolnictwie, twierdzi Hans-Joachim Weigel, niemiecki profesor z Brunswicku. Bada on od 10 lat reakcję upraw jęczmienia, buraków i pszenicy na zwiększoną koncentrację CO2 w powietrzu, taką jaką zapowiada się na rok 2050. Stwierdza on, że wydajność tych roślin wzrasta o 10%, przy czym zastrzega, że tracą one na jakości. Z kolei testy, którym poddawana jest kukurydza, mają pokazać, jak dzięki wzmożonej koncentracji CO2 zmniejsza ona swe zapotrzebowanie na wodę. Profesor zaznacza, że nie szuka argumentów przeciw staraniom o ograniczenie wzrostu emisji CO2, lecz wiedzy o tym, jakie są skutki takiego wzrostu.
RFI.
RFI.
R.
R.
S.
S.
I.
RFI. Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Pierwszy akt Tour de France za nami. 10 etapów, połowa wyścigu morderczej próby dla kolarzy, mechaników, masażystów, komentatorów sportowych. Wielka frajda dla kibiców kolarstwa mimo fatalnej pasy wielkiej pętli w ostatnich latach, kiedy zmora dopingu niczym zły duch Voldemorta z Harry'ego Pottera zawisł nad tą legendarną imprezą. Organizatorzy zrobili wszystko, co w ich mocy, aby znów postawić Tour de France na cokolwiek. Czy im się to udało? Tłumy na poboczu mogą świadczyć o tym, że tak. Nie było prologu, co od razu rzuciło kolarzy i kibiców na głęboką wodę w wir walki. Już po pierwszym etapie okazało się, że Hiszpan Manuel Beltran z włoskiej grupy Liquigas bierze niedozwolone środki dopingujące. Hiszpan spakował manatki, umowa organizatorów Tour de France z szefami startujących ekip jest jednoznaczna. Jeśli kolarz zostanie złapany na dopingu, grupa ma do wyboru. Albo usunie go ze swojego składu i wtedy może jechać dalej, albo stanie za nim murem, wtedy musi się wycofać. Liquigas dzielnie walczył na kolejnych etapach, Beltran odpowiadał na pytania żandarmów. Francuzi się nie patyczkują za złapanie. złapanie na dopingu grozi 5 lat więzienia i 75 tysięcy euro grzywny. Beltran ma 37 lat, najprawdopodobniej wyniesie rower na stryszek. Całą swoją karierę poświęcił na wspieranie najlepszych dla liderów Olano, Ulricha i Armstronga. Jeździł w grupie 7-krotnego zwycięzcy Tour de France w US Postal, a potem w Discovery Channel. Dla Francuzów już to wystarczy, by znów oskarżycielskim palcem wskazać na znienawidzonego Teksańczyka, który według nich zagarnął ich Tour. Znów nieładne artykuły w L'Équipe, którego specjaliści od kolarstwa sprawiają wrażenie, jakby ich jedynym celem życia było wreszcie udowodnienie, że Armstrong jechał na koksie. Może wtedy udałoby się wymazać jego nazwisko z księgi triumfatorów Tour de France, tak jak to stało się z Duńczykiem Bjørne Riisem, któremu odebrano tytuł zwycięzcy w 1996 roku. Francuski minister sportu Bernard Laporte robi dobrą minę do złej gry i twierdzi, że to świetnie złapano Beltrana, bo to świadczy o sprawności i determinacji francuskiej komisji antydopingowej. Przypomina się relatywizm perspektywy. Patrzysz na butelkę, a w niej do połowy limoniady. Jedni twierdzą, że jest tylko połowa, drudzy, że jeszcze jest połowa. Można powiedzieć, że francuski minister sportu ucieszył się, że kogoś złapano na dopingu, bo w ten sposób potwierdziła się teza o efektywności francuskiego systemu kontroli antydopingowej. A przecież wiadomo, że stanowisko Francji, które jedni witają klaskami, inni określają mianem Don Quixoterii, jest powodem napięcia z Międzynarodową Federacją Kolarską, czego apogeum przypada w tym roku. Tour de France wykluczono z listy wyścigów Pro Tour, a wiele zespołów zastanawia się nad tym, czy ścigać się wielkiej pętli, czy wybrać kalendarz Międzynarodowej Federacji. Czarne chmury zebrały się także nad głową Włocha Ricardo Rico z hiszpańskiej grupy Sunier Duval, który najpierw wygrał w stacji narciarskiej w Auvergne, śmigając wśród wulkanów na metę w Superbes, jako pierwszy, a potem niczym torpeda odpalił na ostatnim podjeździe na etapie w Pirenejach z metą w Bagnères de Bigorre. Francuska komisja antydopingowa patrzy na niego kosym okiem, bo w krwi kolarza drugiego w tegorocznym Giro d'Italia zanotowano podwyższony poziom hemoglobiny. Francuskie normy są wyższe niż międzynarodowe, ale badania wykazały, że to jest dla Rico, zwanego kobrą, normą. Jedno jest pewne, ostra, czasem jak w przypadku Toma Bunena, zaostra i nie mieszcząca się w przepisach polityka organizatorów wielkiej pętli sprawiła, że nie ma faworyta w Tour de France 2008. Nawet jeśli przed wyścigiem wymieniano nazwisko Evansa, Męczowa czy Valverde, to pierwsza odsłona wielkiej pętli udowodniła, że nie ma dyrygenta, który narzucałby peletonowi rytm wydarzeń. Francuscy komentatorzy cieszą się, że wreszcie nie ma na starcie Lance'a Armstronga, precyzyjnego, mającego dopracowane wszystko do najmniejszego detalu, a przez to odzierającego ich wyścig z dramatu i spontaniczności, a tym samym z niespodzianek. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że przez to wyblakły emocje towarzyszące wyścigowi, chociaż tłumy na trasie świadczą o tym, iż Tour de France wciąż cieszy się wielkim powodzeniem. Sytuacja Armstronga nieco przypomina Jacques'a Anquetila, 5-krotnego zwycięzcę Tour de France. Francja go podziwiała, ale nigdy go nie kochała. Armstronga nienawidziła. Jego cień wciąż jednak unosi się nad wielką pętlą. Na pagórkach Bretanii i wśród wulkanów Auvergne błysnęła amerykańska grupa Columbia. Rad przed startem udzielał jej właśnie mistrz z Teksasu. Dwukrotnie najszybciej finiszował w pojedynku sprinterów Brytyjczyk Mark Cavendish z Kolumbii. Pochodzi z wyspy Man, wbił się w ślepą uliczkę krążąc między pubem i dziewczynami, aż zrozumiał, że ratunkiem będzie dla niego sport. I jest. To cudowne dziecko kolarskiego sprintu. Jeździ w barwach Kolumbii tak jak lider i żółta koszulka na kilku etapach Luksemburczyk Kim Kirchen. Jedno pozostało bez zmian. Urok i czar Francji, przez której zakątki położone z dala od tras opisanych w przewodnikach, przymierza barwny korowód kolarzy. To okazja, by spotkać się z zabytkami i ludźmi. Gdyby nie Tour de France, to kto by przypomniał, że Bagnères de Bigorre, gdzie łaźnie zakładali Rzymianie, w XIX wieku nazywano Atenami Pirenejów, bo bywała tutaj śmietanka artystyczna i znani politycy, od Napoleona i George Sand po Flauberta. A w Aurillac przyszli na świat nie tylko pierwszy papież Francuz, Sylwester II i prezydent Republiki Paul Doumer, ale i urodziła się tutaj jedna z najbardziej niezwykłych kobiet w dziejach, Maria Marvingt. To najbardziej utytułowana sportsmenka w historii Francji. Napływali nazywali ją czerwoną amfibią. Grała w piłkę nożną i wodną, uprawiała jeździectwo, boks, walki wschodu, strzelectwo, golf, tenis i sport balonowy, a zimą bobsleje i skakała na nartach. W 1899 roku uzyskała w Niemczech prawo jazdy. W 1908 nie zgodzono się na jej start w Tour de France, a w czasie I wojny światowej zasiadła za sterami bombowca.
Mówi Paryż RFI. Polacy z Legią Honorową. Zapraszamy na powtórne wydanie magazynu Anny Rzeczyckiej z cyklu Polska we Francji, który poświęcony jest wystawie o Legii Honorowej w Muzeum Legii Honorowej w Paryżu. Wystawa odbyła się w roku 2007.
premia honorowa jest najwyższym odznaczeniem francuskim. Wręczana jest zarówno Francuzom, jak cudzoziemcom za szczególne osiągnięcia w życiu wojskowym i cywilnym. Motto orderu brzmi Honneur et Patrie, honor i ojczyzna. Legia honorowa ustanowiona została przez Napoleona w 1802 roku. Pierwsza dekoracja odbyła się w paryskim kościele inwalidów oraz w obozach stacjonowania wojsk. Jednymi z pierwszych odznaczonych byli generałowie Jan Henryk Dąbrowski i Karol Kniaziewicz. W czasie panowania Napoleona I Legię Honorową otrzymali książę Józef Poniatowski i około 1500 oficerów i szeregowych żołnierzy Wojska Polskiego. W XX wieku odznaczono nią m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Tadeusza Boja-Żeleńskiego, generała Stanisława Maczka. Wśród kawalerów Legii Honorowej znaleźli się w ostatnich latach prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, artyści Andrzej Wajda i Andrzej Seweryn, redaktor Jerzy Giedroyć. W paryskim Muzeum Wojska, które mieści się w Pałacu Inwalidów, otwarto wystawę poświęconą Polakom, którzy odznaczeni zostali Legią Honorową. Inicjatorem wystawy była Sekcja Polska Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Członków Legii Honorowej, któremu przewodniczy Jean Caillot, a organizatorami Muzeum Wojska Polskiego i Zamek Królewski w Warszawie. Na wernisażu wystawy nie mogło więc zabraknąć dyrektora Zamku Królewskiego Andrzeja Rotermunda.
Zamek Królewski w Warszawie przed paroma laty, to było w 2002 roku, przygotował dużą wystawę poświęconą Polakom, kawalerom orderu Legii Honorowej. To jest jej druga redakcja, druga odsłona, zrobiona specjalnie z okazji 200. rocznicy Księstwa Warszawskiego, ponieważ w tym roku przypada 200. rocznica utworzenia Księstwa Warszawskiego, a ponieważ order, jak wiadomo, związany jest ściśle z Napoleonem i z czasami napoleońskimi, wielu, bardzo wielu polskich kawalerów orderu Legii Honorowej otrzymało właśnie w okresie Księstwa Warszawskiego. Dlatego też na Księstwo Warszawskie kładziemy główny nacisk na tej wystawie, ale chcemy również pokazać historię tego orderu w Polsce. Dlatego też pokazujemy order, jak on funkcjonował w XIX wieku, no a później szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego i teraz w niepodległej Polsce. Wystawa nie jest duża, ponieważ ograniczyły ją warunki lokalowe. No akurat tak mogliśmy tą wystawę zrobić, nie inaczej, ale cieszymy się z tej lokalizacji ze względu na to, że jest szansa, że zobaczy tą wystawę kilkadziesiąt, a może ponad 100 tysięcy osób, ponieważ wystawa jest po prostu zaraz przy wejściu i wszyscy przez nią muszą przejść. Myślę, że będzie to lekcja naszej historii, naszych stosunków z Francją, lekcja historii, która nie dla wszystkich jest znana. Myślę, że i Polacy się tutaj dużo nauczą, bo sądząc dzisiejszych z kilku dni, jak jestem w Paryżu, w Muzeum Wojska, to słyszę ciągle język polski, więc myślę, że to będzie i dla Polaków również niespodzianka.
W sumie 4000 Polaków zostało odznaczonych Legią Honorową i Polacy byli drugim narodem po Francuzach, którzy dostąpili tego zaszczytu Legii Honorowej.
Tak, to właśnie okres napoleoński przyniósł tak znaczną liczbę orderów dla Polaków, a później stosunki z Francją zawsze były bardzo bliskie, przez szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy też kilkaset osób otrzymało Legię Honorową, no a i teraz również najwybitniejsze osobistości Polski, ja już nie mówię o prezydentach, bo oczywiście prezydenci otrzymują najwyższe ordery, bo order Legii Honorowej ma kilka klas, czyli ten najwyższy, Wielki Krzyż orderu otrzymał na przykład prezydent Lech Wałęsa. Ten order jest również pokazywany na wystawie, ale i również artyści. Andrzej Wajda, komandor orderu, Andrzej Seweryn i pisarze, artyści, Beata Tyszkiewicz. Ci wszyscy, którzy mają jakieś związki z Francją i propagują nasze stosunki wzajemne w kulturze, w sztuce i również w polityce.
A A teraz do mikrofonu prosimy pana Jean Caillot, prezesa sekcji polskiej Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Członków Legii Honorowej.
Stowarzyszenie to tworzyliśmy w 1999 roku. 15 osobistości polskich, między innymi Skubiszewski, Geremek, Kuloń, wszyscy ambasadorowie Polski w Paryżu, Meller. I się zajmujemy, żeby zebrać członków, to znaczy wszyscy Polacy, którzy dostali Legii Honorowej, nasze stowarzyszenie ma ułatwić kontakty między innymi. To jest ten aspekt wzajemnej pomocy. Ale to, co mamy drugi cel, to jest, żeby rozwijać kooperację francusko-polską i powiększyć prestiż Legii Honorowej. Od tego czasu utworzenia my organizowaliśmy takie duże wystawy w Warszawie, w Zamku Królewskim, które było tego samego typu jak dzisiaj, i to było 4 razy większe. Potem w 2005 po prostu budowaliśmy pomnika de Gaulle w Warszawie. To jest nasze dzieło. No i w tym roku to tutaj w Paryżu. No i zobaczymy, jak w przyszłości inne. Ale nasz cel jest, żeby wszystkie symbole przyjaźni francusko-polskiej umocnić.
Ilu w tej chwili jest członków stowarzyszenia? Ilu Polaków żyjących otrzymało Legię Honorową?
No, żyjący, czy wiadomo? Teraz już nie mogę powiedzieć żyjący, dlatego to od 1967 roku, od czasu jak de Gaulle był w Warszawie, wtedy to znowu były wymiany orderów między Francją i Polską. Na przykład Wajda dostał jeszcze w tych czasach. On dostał komandorski parę lat temu, ale pierwszy raz tam. Tak samo profesor Sansonowicz. Właściwie od 90 roku to co roku jest trochę Polaków, którzy dostają.
W pańskiej klapie widzę również rozetkę.
No, nie mogłem
być prezesem stowarzyszenia, nie będąc osobą odznaczoną Legią Honorową.
Ja to bardzo przyjemne to było w 2002, jak była ta wystawa na zamku, razem z profesorem Rotermundem dostaliśmy ten stopień oficerski, tak zwany rozet po francusku. Byliśmy udekorowani w dziedzińcu zamku na front wojska. Była akurat szkoła kadetów francuskich, który był w Warszawie. I ambasador i Rotermund i ja nam dał. To było bardzo takie przyjemne.
Redaktor Jerzy Giedroyć Legię Honorową otrzymał dwukrotnie. Wojciech Sikora z Instytutu Literackiego w Maison Lafitte.
Po raz pierwszy Jerzy Giedroyć, to jest właśnie ciekawe, że pierwszy order otrzymał przed wojną, w 1937 roku, jak był urzędnikiem jednego z ministerstw polskich. I wówczas otrzymał Krzyż Kawalerski orderu Legii Honorowej, a po raz drugi otrzymał kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej, czyli w 1996 roku, na 4 lata przed śmiercią, wówczas otrzymał Krzyż Oficerski Legii Honorowej.
Oczywiście nie zabiegał ani za pierwszym razem, ani za drugim.
Nie, absolutnie. Ten pierwszy order, to on kiedyś, on parokrotnie o tym opowiadał, po prostu dostał w ramach jakiejś tam współpracy obu ministerstw francuskich i polskich, pewna część urzędników dostała po prostu jako z definicji ten order w 1996 roku. Tym no to już było ewidentne docenienie zasług Jerzego Giedroycia, który był już właśnie u schyłku życia i miał za sobą już cały olbrzymi szereg dokonań.
A czy sprawił mu przyjemność ten order?
Podejrzewam, że tak. No, ja nie jestem tu kompetentny, żeby odpowiedzieć, ale no, redaktor rzeczywiście nie był przywiązany do orderów, nie o to mu w życiu chodziło. polskich orderów, on w ogóle odmawiał przyjmować, to ta znana sprawa. Zawsze mówił, że przyjmuje tylko ordery zagraniczne.
A czy był pan obecny na właśnie uroczystości przyznania mu Legii Honorowej, tej drugiej?
Nie, o ile by wiadomo, nie było żadnej uroczystości.
Bo prawdopodobnie nie chciał też.
Prawdopodobnie nie chciał. Był tylko list zawiadamiający ówczesnego ministra Herbe de Charette, który zresztą wisi tutaj wśród innych dyplomów. Jest to jeden list zawiadamiający o przyznaniu. Jest rzecz jasna tutaj też dyplom oraz miniaturka, ale tego orderu z 1937 roku. Natomiast redaktor nawet, no, bo to jest taka zasada, że się wykupuje te ordery potem. Nie wykupił go, to znaczy ma jakby dowód nadania, ale nie zdążył, nie chciał, trudno powiedzieć.
O wystawie Legia Honorowa i Polacy, która czynna jest w Paryskim Muzeum Wojska do 6 czerwca, mówili Andrzej Rotermund, Jean Caillot i Wojciech Sikora.
RFI, Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
14 lipca jest wielkie święto narodowe Francji, rocznica rewolucji. Dzisiejsze spotkanie z francuską piosenką będzie więc miało nieco inny charakter. Proponuję dzisiaj Marsyliankę w wykonaniu jazzowym. Na początek trochę liryki. Jackie Terrasson. To był Jackie Terrasson, a teraz proponuję Państwu wersję bardziej energiczną, pełną życia i zachęcającą do wejścia na barykady, a może raczej na parkiet taneczny. Claude Bolling i jego Big Band. Charlotte Bolling i jego Big Band. Trzecia wersja będzie najdziwniejsza z przedstawianych dzisiaj, przede wszystkim ze względu na język. Marsyliankę zagra trębacz Jean-Louis Lognon z towarzyszeniem zespołu. Zaśpiewają natomiast Monika Passos, Katia Carvalho i Zabele Pidner. Brazylijskie słowa francuskiego hymnu napisał poeta Alex Alano.
Proszę Państwa, magazyn dotyczący Marsylianki na jazzowo kończy nasze dzisiejsze wydanie audycji. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszamy na jutro i zapraszamy serdecznie do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.